Trudne sprawy. Na audycję zapraszają ksiądz Jerzy Babiak oraz młodzież Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.
Witamy Was, drodzy radiosłuchacze, tak jak zwykle ksiądz Jerzy Babiak, a także uczennice Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Witam Karolinę.
Dobry wieczór.
I witam Paulinę.
Dobry wieczór.
Już za chwilę, 25 marca, będziemy w naszym kościele katolickim obchodzili Światowy Dzień Świętości Życia. Dlatego temat, który proponujemy na ten wieczór, to temat brzmiący: czy w walce o prawo do życia wystarczy głosowanie? A może zacznijmy tak.
To say the name of Jesus Christ in places like this. To bring him into these sorts of meetings because his name can make people so terribly uncomfortable. But I didn't survive so I could make everyone comfortable. I survived so I could stir things up a bit. And I have a great time doing it. And so I was delivered alive, as I've already said, after 18 hours. I should be born.
Tak, ten głos, który słyszymy, to nie jest pomyłka, to głos urodzonej 6 kwietnia 1977 roku w hrabstwie Los Angeles, Janny Jessen. Obecnie działaczki ruchu pro-life, ale dziewczyny, kobiety, która została doświadczona ogromnym dramatem aborcji. Tak jak wiemy, urodziła się jako córka 17-letnich rodziców w 30 tygodniu ciąży w wyniku nieskutecznej aborcji metodą wstrzyknięcia roztworu soli do worka owodniowego w klinice należącej do jednej z wielu aborcyjnych organizacji. A dzisiaj ta kobieta przemawia, bo cudownie została ocalona dzięki szybkiej reakcji i pomocy służb medycznych tamtejszego szpitala i żyje. I to przemówienie jest przemówieniem, które ma przekonać tych, którzy dokonują aborcji, ma przekonać do tego, że życie jest święte i że nie wolno życia zabijać. I głos Janny, który możemy posłuchać i także możemy ją zobaczyć w internetowym portalu YouTube. Ten głos brzmi dzisiaj i przemawia skutecznie i wyjątkowo mocno. Kobieta, która opowiada się za życiem, kobieta, która doświadczyła ataku na swoje życie, będąc w łonie matki. A w Polsce tak wiele osób, nie tylko w Polsce, na świecie, mówi zupełnie coś innego. Maria Czubaszek to również znana polska osoba, która w sposób oficjalny w jednym z ostatnich swoich wywiadów mówi o tym, że bardzo nienawidzi dzieci i w swoim życiu usunęła dwie ciąże. Kiedy jest pytana o to, czy jest za aborcją na życzenie, bez wahania odpowiada tak. A kiedy dalej w jednym z wywiadów jest pytana, co pani zrobi, kiedy nikt nie będzie pani mógł podać kubka wody do picia, mówi: ja jestem za eutanazją, której wprowadzenie pewnie w Polsce nie doczekam, sama sobie zorganizuję eutanazję i z tym się liczę. Jakże odmienne i różne postawy, a życie jest święte. Od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego Jan Paweł II w roku 1995, 20 marca, pisząc encyklikę Evangelium Vitae, zachęcił do tego, aby na świecie wartość życia była promowana. I od właśnie 1995 roku, 25 marca, zawsze obchodzimy Dzień Świętości Życia. Porozmawiajmy dzisiaj o życiu i zastanówmy się nad tym, czy w walce o prawo do życia wystarczy tylko głosowanie, czy przypadkiem to nas zbyt mocno nie ogranicza, czy nie powinniśmy robić czegoś więcej, czy nasza aktywność za życiem przypadkiem dzisiaj nie jest zbyt mała. Pozostańcie razem z nami. Audycja Trudne Sprawy. Czy w walce o prawo do życia wystarczy głosowanie?
gdy matka tuli w ramionach dziecko swe. Jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajny deszcz, jak ona czuwa nad nim nocą. Wyfruwa wreszcie z gniazda młody ptak, bo przywilejem jest młodości. Zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach, bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Piękny jest ten świat, ty wciąż odwieczne prawa łamie. Zabiera miłość, młodość, słońca, blask, lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć.
Tak, życie choć krótkie, tak piękne jest. Zrozumiał to, kto otarł się o śmierć. Janna Jessen otarła się o śmierć. Dla niej życie jest piękne, bo ona wiedziała, że jej życie było niesamowicie mocno zagrożone, kiedy roztwór soli miał ją zabić, a została ocalona. Cudownie przy pomocy ludzi została ocalona i żyje. I ona wie, jak piękne jest życie. A w dzisiejszym świecie tak bardzo często widzimy, że życie jest wprost atakowane, że zwolennicy różnego rodzaju poglądów liberalnych, poglądów czy też poglądów bardzo zdecydowanych i poglądów wprost uderzających w życie, nie szczędząc sił, nie szczędząc finansów, atakują ludzkie życie i pomnażają w myślach ludzi to przekonanie, że życie można zabić. Przy różnego rodzaju okolicznościach życie można zabić nie tylko wtedy, kiedy dziecko jest malutkie albo kiedy uważają, że jeszcze nie jest dzieckiem, ale można zabić też człowieka starszego, człowieka cierpiącego. I taki pogląd nie mógł być niezauważony przez Jana Pawła II. On nazwał to wszystko cywilizacją śmierci. Dlatego w encyklice Evangelium Vitae wyraźnie o tym Jan Paweł II mówił, że współczesne czasy, obecny wiek jest czasem cywilizacji śmierci. No przecież nie musimy daleko wędrować, nie musimy tutaj odkrywać czegoś, bo wypowiedź z 1 marca tego roku wydawałoby się profesora, doktora Uniwersytetu w Oksfordzie Francesca Minervy, filozofa i etyka medycyny, świadczy o tym, że świat rzeczywiście bardzo mocno promuje śmierć, bo jego wypowiedź o tym świadczy. Mówił tak, lekarze powinni mieć prawo do zabijania noworodków, kiedy są one niepełnosprawne, zbyt kosztowne lub po prostu niechciane przez swoich rodziców. Cywilizacja śmierci. Czy zatem wystarczy? Wystarczy to, że wtedy, kiedy zapytają nas o to, czy jestem przeciwko życiu od poczęcia do naturalnej śmierci, czy wystarczy to, że powiem tak albo nie, czy przypadkiem działania, planowane działania, nawet ludzi świata nauki, działania idące bardzo bezpośrednio, wprost przeciwko życiu, czy my powinniśmy być tylko tymi, którzy powiedzą tak albo nie, czy dzisiejsze czasy nie są przypadkiem czasami, kiedy my w tej cywilizacji śmierci powinniśmy, nazwijmy to, wytoczyć armaty i toczyć walkę i toczyć bój przeciwko tym, którzy chcą zabijać niewinne dzieci, czy też ludzi chorych, cierpiących. Jak wam się wydaje?
Ja myślę, że zdecydowanie powinniśmy walczyć o życie i myślę, że to jest zupełnie naturalna reakcja, że jeśli widzimy kogoś, kto jest słabszy, kto nie może się sam obronić, no to chcemy zrobić dla niego jak najwięcej rzeczy, żeby uratować to życie.
Paulinka.
Ja myślę, że powiedzenie tak, jestem za życiem, jest już czymś wielkim, ale to nie wszystko. Trzeba jeszcze przejść ze słów do czynów. I trzeba o tym mówić, trzeba rozjaśnić niektórym ludziom umysły, bo być może nie są świadomi, a być może są świadomi, tylko że po prostu gdzieś się zagubili.
Ale tak wiele się mówi właśnie o prawie do życia. Ja wiem, że młodzież, szczególnie szkół średnich, ale także i gimnazjów, ma dosyć, kiedy słyszy, że na katechezie będzie omawiany temat na właśnie dotyczący aborcji bądź eutanazji. Znowu ten temat i znowu mamy o tym mówić. I mówi się sporo i edukuje się sporo w polskiej oświacie, ale niejednokrotnie tak się zastanawiamy, czy to wystarczy. Jan Paweł II w Evangelium Vitae, w encyklice już wspomnianej, mówi tak. Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Podkreślmy te słowa. Jan Paweł II mówi wprost, ma być wielka strategia obrony życia. Czy polski kościół, czy polskie parafie, wspólnoty, szkoły, czy mają jakąś strategię, w ogóle jakąś strategię, nie mówimy tutaj o wielkiej strategii, ale czy mają w ogóle jakąś strategię, a więc jakiś plan, który idzie w kierunku obrony życia? Czy widzicie to? Czy słyszycie o takich planach?
No oczywiście, że tak. Bardzo dużo mówi się na przykład o duchowej adopcji dziecka poczętego, która polega na tym, że odmawia się modlitwy codziennie za to dziecko i być może jego matka, która planuje aborcję, zrezygnuje z takiego postanowienia. Albo na przykład w szkole bardzo dużo się mówi o tym, bardzo dużo się edukuje. Mówi się o aborcji, mówi się o eutanazji i w Kościele tak samo. Myślę, że Kościół podejmuje takie kroki.
Podejmuje takie kroki, ale czy to jest strategia, czy to nie jest tylko uświadamianie, tak? Uświadamianie katolika będącego na niedzielnej mszy świętej, że życie jest święte, albo ucznia siedzącego w ławce na religii, bądź na wychowaniu do życia w rodzinie, właśnie, że życie jest jedyne i święte i nienaruszalne. Czy to jest strategia? Czy to jest pełna strategia? Czy to jest wielka strategia, która powinna iść w kierunku obrony życia?
Ja myślę, że to, co robi Kościół, jest oczywiście strategią I też właśnie takim uświadomieniem ludzi, bo ja myślę, że to, co zrobi człowiek, zależy między innymi od niego i od tego, jak został wychowany w domu przez rodzinę, rodziców i to, jak zostaniemy wychowani. Tak będziemy działać w życiu takimi wartościami się kierować.
Wychowanie, oczywiście, uświadamianie, mentalizacja, niesamowicie ważna rzecz. Ale popatrzmy, czy wraz za tym idą jakieś konkretne działania tych, którzy słuchają, ludzi młodych, ludzi dorosłych. Czy ci, którzy wychodzą z kościoła, mogą w jakiś sposób konkretny wdrażać tą wielką strategię obrony życia? Czy mogą jakoś działać w obronie strategii życia? Czy oni przypadkiem nie wychodzą tylko z kościoła i mówią tak, życie jest święte, ja będę w momencie na przykład referendum czy głosowania będę za życiem i na tym się wszystko kończy. Czy przypadkiem w dzisiejszych czasach, kiedy inne siły, inni ludzie działają przeciwko życiu w sposób zaplanowany, w sposób bardzo przemyślany, także i dofinansowywany, czy przypadkiem działanie Kościoła nie jest zbyt powierzchowne i zbyt słabe? Pozostańcie razem z nami. To pytanie kierujemy także do Was, radiosłuchacze. Czy w walce o prawo do życia zatem wystarczy głosowanie? Czy przypadkiem nie powinniśmy w sposób planowy działać i robić zdecydowanie więcej? Czy nie powinniśmy najpierw przygotować wielką strategię obrony życia, do której nas zachęcił, ale także i zobowiązał Jan Paweł II w Ewangelium Vitae? Zapraszamy do dzwonienia. Radio Rodzina to numer telefonu 322 20 22, 322 20 22, a także dla tych, którzy są przy komputerze, na Facebooku wpisujemy Trudne Sprawy i tam pod tematem i zdjęciem audycji możemy wpisywać komentarze, a przypomnę temat, czy w walce o prawo do życia wystarczy głosowanie. Pozostańcie razem z nami, a teraz posłuchajmy utworu Życie jest cudem. De Su. Tak, Desu, dziś wiem, że życie cudem jest, bo życie jest cudem. Życie jest bardzo wyjątkowe, jest bardzo piękne, jest darem Pana Boga od samego początku, od momentu poczęcia, aż do końca, do naturalnej śmierci. Witamy Panią Danutę i bardzo cieszymy się. To pierwszy telefon dzisiejszej audycji. Przypomnimy temat tej audycji, czy w walce o prawo do życia wystarczy głosowanie. I słuchamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pięknie. No właśnie, tu trzeba by było zastanowić się, co rozumiemy przez pojęcie życie. Jeżeli będziemy mieli tylko na uwadze, że to jest jakaś treść biologiczna, no to możemy na ten temat głosować. Ale jeżeli wiemy, że to jest dar samego Boga, dar, który no, jest nam dany jako zadanie z różnymi niewiadomymi i w naszym życiu wiadomo, z cierpieniem, z chorobami, no, z radościami, no, z wszystkimi tymi sprawami, które stanowią jako pełnię tego życia ludzkiego.
To ja sobie myślę, ale... że właśnie ta dzisiejsza cywilizacja, która bardzo materializuje człowieka, każe mu tak, a nie inaczej myślić o życiu i chyba
oczywiście.
Tak faktycznie jest.
Mhm.
Tak. Bardzo proszę.
Właśnie, to wynika przede wszystkim, wydaje mi się, z tego osłabienia wrażliwości na Boga i na człowieka. To osłabienie wrażliwości sumienia właśnie prowadzi do takiej materialistycznych, takiego materialisty, właśnie powiedzieć praktycznego takiego materializmu, gdzie właśnie wartość sprowadza się do być, prawda, bardziej. Nie do bycia, ale właśnie do mieć. No i tutaj chyba jest ten największy powód, gdzie mocniejszy no, może decydować nad losem słabszych.
A więc pani Danuto, że... zatem czy wystarczy to głosowanie? Co powinniśmy robić, aby walczyć
nie.
o życie?
Absolutnie nie. No, jeżeli to jest dar Boga, prawda? I pełnia przekracza w ogóle to nasze ziemskie bytowanie, bo polega właśnie na uczestnictwie w życiu samego Boga. Nie mamy prawa do głosowania. Nie wolno. Musimy go szczec, tak jak Jan Paweł właśnie w encyklice bardzo wyraźnie to podkreślał. Szanuj, broń, miłuj i służ mu, prawda? Służ każdemu życiu ludzkiemu, tak wyraźnie napisane w tej encyklice. Więc nie mamy prawa do głosowania. Mamy go szczec, właśnie bronić i szanować bez względu na cokolwiek by się działo w naszym życiu z tymi wszystkimi niewiadomymi, które po prostu kształtują to nasze życie.
Tak jest. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za ten pierwszy telefon i za ten głos. Życzymy wszystkiego dobrego. Tak właśnie. Czy wystarczy głosowanie? Bardzo piękny telefon.
No, jak już powiedzieliśmy, nie wystarczy. Na co pani Danusia zwróciła uwagę, mi się to bardzo, bardzo spodobało, że to te wszystkie problemy, z którymi się stykamy, wynikają właściwie z osłabienia takiej wrażliwości. I na przykład, jak wypowiadała się też pani Maria Czubaszek, to ja też sobie tak myślałam, że w sumie to jest dla mnie niemożliwe zupełnie, żeby nie przeżywać takiej rzeczy. Przecież większość kobiet, które na przykład dokonują aborcji, potem bardzo cierpi, wpada w depresję, jest im bardzo ciężko, a ona w ogóle tego nawet nie przeżyła. I myślę, że to wynika właśnie z takiego osłabienia wrażliwości. I myślę, że może tu powinniśmy zacząć nasze działanie, żeby tą wrażliwość jakoś budować.
Ta wielka strategia obrony życia, o której mówił Jan Paweł II, wędrujemy w kierunku edukacji. Mhm. W kierunku edukacji, kiedy patrzymy się na współczesną polską szkołę, tutaj powinniśmy sobie postawić pytanie, czy polska szkoła na każdym etapie podstawowym, gimnazjalnym, licealnym, czy rzeczywiście ma strategię edukacji w obronie życia. Jak myślicie? O, ale mamy telefon, za chwileczkę będziemy. Szczęść Boże, witamy panią Igę. I prosimy wyciszyć ciszyć radio, ponieważ jest wielki pogłos.
Oj, nie dostanę, za daleko jestem, a jestem chora.
Rozumiemy. Poradzimy sobie. Prosimy bardzo, pani Igo.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Ja się przysłuchuję. No i ja bym zaczęła od czegoś innego.
Tak jest, bardzo proszę.
Czy kobieta, która jest w ciąży, ma w Polsce oparcie u męża? Ja kiedyś słuchając błogosławionego Jana Pawła II, powiedział coś takiego, że aborcja jest między innymi dokonaniem, ale przez strach o przyjęcie tego nowego obywatela w rodzinie. I myślę, że gdyby ta kobieta miała większe oparcie w mężu, to ona, jej by to do głowy nie przyszło. Bo aborcja to nie jest odcięcie guzika od płaszcza. To jest bardzo ważna sprawa, która ciąży na całym życiu. I mimo to, że człowiek wierzący codziennie się modli i zwraca się do Boga i mówi: Boże, przebacz, bo jestem grzesznica, to jednak na niej ciąży. Powiedzmy sobie szczerze, w Polsce mężczyzna nie dba, nie bierze udziału żadnego w wychowaniu duchowym dziecka. Wszystko należy do kobiety. I takie przykłady, złe przykłady, które państwo podajecie, na przykład tam Marii Czubaszek czy coś, mnie się to niezbyt podoba. Bo ja kiedyś, słuchając zakonnicy, która oświadczyła, że była przyjacielem błogosławionego Jana Pawła II, Jan Paweł II zaproponował jej wyjazd do Nowego Jorku, żeby zobaczyła, jak tam się walczy o życie. I co ona mówiła? Że była to sala, przepiękna sala, pełno ludzi, którzy były odczyty o miłości, o szacunku do człowieka. A później na koniec, na scenę, weszło 9 kobiet w zaawansowanej ciąży. Do tych kobiet podchodziły 4-letnie dzieciaczki. Każde w rączce miało czerwoną różę. I każdej z tych przyszłych matek podarowało. Były i uśmiechy, i łzy. I ona mówiła, i to jest droga do serca, a nie plakaty, które pokazują rozszarpane ciało dziecka. Uważam, że złem nie buduje się dobro. Trzeba miłością, z miłością trafić do tych ludzi, do ich sumień.
Tak jest, Pani Igo. To jest piękna strategia właśnie, ta miłość. Ta miłość, o której mówił także Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae, bo w tym ostatnim rozdziale Jan Paweł II, mówiąc o nowej kulturze życia, mówi o charakterze posługi miłości, że mamy z miłością właśnie zaangażować się w obronę życia, z miłością, poprzez świadectwo osobiste, różne formy wolontariatu, działalność społeczną, zaangażowanie polityczne. To wszystko ma być przepełnione miłością. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże i no właśnie.
Tak, mi się wydaje, że pani Iga tutaj poruszyła bardzo, bardzo wiele takich niesamowicie ważnych kwestii. Bo przecież teraz mówi się o ochronie życia, ale tak naprawdę bardzo wiele organizacji, które bronią życia, posuwa się moim zdaniem o krok za daleko. Myślę, że na przykład to umieszczanie jakichś zamordowanych płodów na plakatach jest już poniżaniem ich własnej godności jako człowieka. I myślę, że porównywanie czasami też matek w ciąży do faszystów jest również przesadą. I jeszcze pani Iga powiedziała tutaj o wsparciu. Wsparcie jest niezwykle ważne, moim zdaniem nie tylko od mężczyzny, bo wiadomo, że to jest najważniejsze, ale także od całego społeczeństwa, od tego, jak ludzie patrzą na to, jak ludzie postrzegają kobiety w ciąży, które niekoniecznie w tej ciąży powinny być. Jeśli akceptują je, myślę, że im jest łatwiej utrzymać to dziecko, łatwiej im wychować to dziecko później, niż jeśli wszyscy są przeciwko nim.
Tak, przypomnimy temat audycji, czy w walce o prawo do życia wystarczy głosowanie. Tak, znowu dodzwoniła się do nas pani Danuta. Bardzo nam miło, szczęść Boże.
Ja przepraszam, tylko jeszcze na chwilkę.
Dobrze.
Teraz tak właśnie słuchając pani, słuchając tej dyskusji, sobie uświadomiłam taką jedną bardzo prostą prawdę. Kiedy tak naprawdę uświadamiamy sobie, że życie jest darem? Wtedy, kiedy ono jest zagrożone. W każdym wieku, w którymkolwiek byśmy nie byli, czy będziemy młodzi, czy będziemy starzy, wtedy, kiedy jest nasze życie zagrożone, kiedy widzimy jakiś kataklizm, wypadek, czy nawet nasze zdrowie, robimy wszystko, co tylko w mocy, żeby to życie ratować. Ale w momencie, kiedy to życie rujnujemy sobie sami, czy przez narkotyki, czy przez lekomanię, czy przez inne tam jakieś stresowe życie, czy tak dalej, nie musimy szukać aborcji, prawda? W ogóle mówimy o życiu jako darze. To wtedy nie myślimy o tym, że to nam zagraża. Ale w momencie, kiedy ono nam się kończy, widzimy, że jest nieodwracalne, wtedy dopiero stajemy na głowie. Więc tak naprawdę to... Ta wrażliwość w nas musi być i słusznie powinna być jak najwięcej tych takich audycji, kiedy mówi się o tej wartości życia, kiedy człowiek musi tę świadomość mieć od początku i tą świadomością żyć, aby je szanować, kochać to życie i wiedzieć, że nie wiem, czy no dzisiaj jest pewne, ale jutro już jest niewiadome. Prawda? To, co było, już się nie wróci. Więc to życie dzisiejsze musi być po prostu traktowane jako dar. Musi być takim, no właśnie, związkiem, że ja żyję darem Boga, wdzięcznością Jemu. I wtedy może inaczej będziemy patrzeć na wszystko. To tyle, tak?
Tak jest, dziękujemy bardzo. Ale problem jest wtedy, kiedy na przykład dzieci porzucone przez ojców, przez matki, albo zranione w młodości poprzez rodziny patologiczne gdzieś nie odczuwają tego piękna życia, bo nigdy nie doświadczyły tego, że życie jest piękne i nigdy nikt im nie mówił o tym, że życie jest wartością. Nikt ich nie przekonał postawą swojego życia, że warto żyć i że życie jest święte dzięki temu, że Pan Bóg je stworzył. I w takich sytuacjach jest bardzo trudno. Jest bardzo trudno właśnie mówić komuś o tym, że życie jest święte, jest wartością. Tacy ludzie bardzo szybko decydują się, szczególnie młode dziewczyny, na zabiegi aborcyjne i nie widzą w tym najmniejszego problemu.
Tak, tak jak ksiądz tutaj wspomniał, życie jest darem od Boga i myślę, że niektórzy ludzie właśnie nie doświadczyli tego życia z Bogiem, życia 10 przykazaniami, nie zostali wdrożeni w to i uświadomieni, jak można żyć, aby być szczęśliwym i aby właśnie no, doznać tych wartości, o których mówi Bóg. I myślę też, że dzieje się to przez to, że właśnie ludzie nie żyją tymi 10 przykazaniami, które no, ułatwiają nam jakiekolwiek wybory, bo pokazują, jakie są granice i do czego możemy się posunąć, a do czego nie.
No właśnie, ja sobie tak myślę, zaczęliśmy mówić o edukacji, tak? I o tym, że ten obszar jest niestety bardzo zaniedbany, jeżeli chodzi o wychowanie do szanowania życia, do traktowania życia jako święte. Na pewno te dzieci, ludzie młodzi z rodzin patologicznych, z rodzin dysfunkcyjnych, kiedy w szkole dowiadują się o świętości życia, to może im otwierać inne perspektywy myślenia. Czy też nawet wtedy, kiedy człowiek doświadcza miłości, taki człowiek zraniony, młody człowiek, nie złości, nie agresji ze strony starszych, ale miłości, no to też będzie widział, że życie jednak może być piękne. No niestety często tak dzisiaj nie jest.
No nie jest tak zawsze, ale zdarza się często. Ale może nie mówmy o tym, co jest, czego nie ma, tylko co powinniśmy zrobić. I myślę, że to właśnie naszym zadaniem jest to, żeby takim ludziom dać tą miłość, dać to wsparcie, żeby oni nie czuli się w tym swoim zagubieniu osamotnieni.
Stąd niesamowicie wielką wartością są na przykład rodziny, które adoptują dzieci, które dają im całe bogactwo miłości, opieki, dobra i to dziecko widzi, że warto żyć, warto się uśmiechać i nabiera właśnie takie dziecko innego patrzenia na życie. I to jest ogromne zadanie dla katolików, aby żadne życie, aby żadne życie nie było pozostawione. I te przepiękne, cudowne okna życia, które się pojawiają w polskich miastach, są takim dobrym sygnałem, że jesteśmy otwarci na przyjęcie tego życia, ale nie tylko na przyjęcie, ale potem na wychowanie tego życia, na ukształtowanie, tak aby to życie potem także było pozytywnym życiem, aby to życie też szanowało życie innych ludzi. Posłuchajmy teraz utworu Życie jest piękne. Dzisiaj tego wieczoru mówimy o tym, czy wystarczy właśnie w walce o prawo życia głosowanie, czy przypadkiem nie powinniśmy robić czegoś więcej. Zapraszamy do pisania na Facebooku Trudne Sprawy. Komentujemy śmiało, otwarcie dzisiejszą audycję, także możemy dzwonić do Radia Rodzina 322 20 22 322 20 22.
Choć to jedno tylko masz. Życie jest piękne, daj mu szansę, póki trwa.
To nieprawda, że nikt nie czeka na twe ręce.
To nieprawda, że nic nie zdarzy się więcej.
Życie jest piękne, więc mu nie czasem źle.
Tam, gdzie piołun jest miód, gdzie światło jest i ciemność.
A kto czeka na cud, przegapi swe niebo.
Bądź jak tak, bądź jak tak, co wolny jest. Bądź jak tak, życia nie bój się.
Trzy słowa innym daj.
Niech się uczą jak ty, co było już nie wraca. A przez rozpacz i łzy nie widzi się świata.
Życie jest piękne i dlatego warto żyć.
Życie jest piękne, za nadzieją tylko idź.
Niech nie będzie ci żal, że cię twoje miejsce. Niech poniesie cię w dar skrzydła te twe serce. Bądź jak tak,
bądź jak tak,
bądź jak tak, co wolny jest. Bądź jak tak, życia nie bój się. Bądź jak tak,
bądź jak tak,
bądź jak tak, na mnie moc leć. Ty bądź jak tak.
Nie bój się. Tak, oczywiście, dzwoniąc do radia Rodzina, wykręcamy wcześniej 71, potem 322, 20, 22. Zapraszamy do włączenia się w tę audycję. Temat jakże aktualny, czy w walce o prawo do życia wystarczy głosowanie. Dziękujemy Pani Marzenie za wpis. Krótki, moglibyśmy powiedzieć oczywisty, ale bardzo, bardzo konkretny. Nie wystarczy głosowanie, to od kobiety zależy poczęcie zdrowego dziecka. Słyszeliśmy dzisiaj, że potrzebne jest wsparcie mężczyzny, ojca, na pewno, ale to od kobiety zależy poczęcie dziecka.
Nieprawda, zależy tak samo od kobiety, jak i mężczyzny. Sama kobieta nic nie zdziała.
Ale kto ostatecznie podejmuje decyzję?
Oboje powinni, moim zdaniem. Przynajmniej tak powinno się to odbywać w prawdziwych i dobrych rodzinach.
A jeżeli mężczyzna podejmie decyzję na nie, to kobieta też powinna podjąć na nie?
Nie, no powinna podyskutować jakoś, ale myślę, że taka decyzja jest bardzo ważną w życiu obojgu tych ludzi. I myślę, że kobieta, jeśli zależy jej na dziecku, powinna jakby wcześniej ustalić ze swoim mężczyzną takie rzeczy, takie postanowienia i walczyć o to swoje prawo do macierzyństwa, ale myślę, że sama decyzja powinna zależeć od dwójki równocześnie.
Od dwójki równocześnie. Pojawił się kolejny wpis na Facebooku. Moim zdaniem Kościół stara się bronić życia poczętego. Jedną z form niesienia pomocy i zabieganiu aborcji oraz porzuceniu dzieci jest otwieranie okien życia. Problem jednak jest ustawodawstwo i przepisy, które oddalają w czasie możliwość adoptowania takiego dziecka. Bardzo smutne jest również to, że ludzie oczekujący w kolejce na adopcję, jest ich bardzo dużo. Natomiast cała procedura jest skomplikowana i czasochłonna, a dzieci czekają. Tak więc zmieńmy prawo, mówmy o tym głośno. No właśnie to prawo.
No to jest niestety prawda. Tak bardzo często słyszę się o tylu małżeństwach, które tak bardzo długo czekają, żeby móc zaadoptować dziecko. Czekają wręcz latami, a tyle dzieci tak naprawdę jest samotnych i porzuconych i po prostu czekają przez przepisy prawa.
Przez nieszczęsne przepisy prawa, które zamiast wspierać, ułatwiać, te prawa przeszkadzają. Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae także określając tą wielką strategię obrony życia odnosi się do polityków, do tych, którzy kreują ustawodawstwo i do tych, którzy zajmują się formułowaniem nowych zapisów prawnych. Jan Paweł II mówi bardzo otwarcie o Ewangelii, która powinna być wdrożona, powinna być, można powiedzieć, zapisana we wszelkiego rodzaju zapisy prawne, ustawy prawne, które są kreowane. I powinniśmy sobie zadać to pytanie, czy polskie ustawodawstwo właśnie jest ustawodawstwem, które sprzyja obronie życia, tak jak słyszymy. Te długo czekające dzieci niestety nie mogą cieszyć się tym, że znajdą szybko osoby, które będą się nimi zajmować i które przekażą im miłość i pokażą im, że życie jest cudowne.
No tak, niestety tak jest.
Tak jest i to jest dramat. Chcielibyśmy, to jest ogromny dramat tych, którzy czekają. Chcielibyśmy teraz posłuchać opinii, które zebrała dla nas Basia Misiewicz. Zadała to pytanie naszej audycji osobom spotkaną dzisiaj we Wrocławiu na ulicy, czy też gdzie indziej. Pytanie brzmiało, czy w walce o prawo do życia wystarczy głosowanie, a zatem posłuchajmy odpowiedzi, jaką udzieliliście, drodzy radiosłuchacze, drodzy Państwo, dnia dzisiejszego.
Nie, uważam, że nie wystarczy, bo w dzisiejszych czasach, teraz kiedy szczególnie życie jest tak bardzo atakowane we współczesnym świecie, od prawdziwego chrześcijanina i katolika wymaga się bardziej aktywnej postawy. To jest jego obowiązkiem.
W walce o obronę życia nie wystarczy tylko sonda, czy jakieś zagłosowanie, złożenie podpisu. Ważniejsze są nasze czyny, nasza postawa i to, w jaki sposób my będziemy sami świadczyć swoim życiem, czy to inne życie jest dla nas ważne, czy nie.
Myślę, że obrona życia jest jeden z podstawowych reguł czy podstawowych zadań, jakie nakłada sobie ktoś, kto chce świadomie przeżywać swoją wiarę i poważnie traktuje albo przynależność do Chrystusa, albo przynależność do wspólnoty Kościoła. I wydaje mi się, że wszelkie działania podejmowane w obronie życia są słuszne i są zasadne. Jeśli walka o obronę życia ma mieć wymiar parlamentarny, to jak najbardziej zgadzam się z tym. Jeśli taka ustawa zostanie przyjęta, przegłosowana, to będzie to duży krok w kwestii obrony życia i nie widzę żadnych dodatkowych powodów, żeby się oburzać, że głosowanie nie wystarczy. No nie, formą wyrażenia woli narodu jest głos parlamentarny, jest ustawa i w tym świetle wydaje mi się, że te prowadzone prace są zasadne, kibicuję im.
Myślę, że głosowanie w obronie dzieci narodzonych, poczętych, a nie narodzonych jest bardzo ważne, szczególnie w tych czasach, kiedy przychodzi nam stawać zarzutami, chociażby ostatnimi, jakie wysunęli profesorowie Oxfordu, że człowiek nawet po narodzeniu właściwie nie jest człowiekiem, bo nie ma osobowości. To pokazuje, w świecie jakich absurdów zaczynamy żyć. Każde działanie, jakie katolicy, jako ludzie wierzący możemy podjąć, ale też nie tylko ludzie, także dobrej woli, którzy opierają swoje wartości, chociażby wynikające z prawa naturalnego, mają właściwie obowiązek moralny głosować za ochroną życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, bo to właśnie prawo wynika z prawa naturalnego. To jest ono uzupełnione w jakiś sposób pewnie przez prawo Boże, ale każdy, kto rozsądnie myśli, widzi, jak rzeczywistość się zmienia, powinien głosować za ochroną życia, dlatego że to chodzi o nasze wspólne dobro społeczeństwa polskiego. Patrzymy też na zachód Europy, spoglądamy w tamtą stronę i widzimy doskonale, jak przemiany, które tam nastąpiły, odrzucenie wartości moralnych w życiu codziennym człowieka spowodowało upadek społeczeństwa. Doskonałym przykładem myślę, że może to być Hiszpania, która za rządów pana Zapatero wprowadziła aborcję na życzenie. Jak dzisiaj Hiszpania wygląda, gdzie też w międzyczasie wprowadzono legalizację związków jednopłciowych i tych wszystkich innych przemian współczesnej tak zwanej kultury, tak naprawdę prowadziło to do rozbicia społeczeństwa, do rozbicia rodziny. Szczególnie w tym momencie zagrożone są rodziny, bo prawo myślę, że gwarantuje też nam taką możliwość, daje taką możliwość kobiecie, która jest w stanie błogosławionym i urodzi dziecko, by po prostu oddać je do adopcji. Są też okna życia, więc te wszystkie możliwości mamy zapewnione.
Powinniśmy na pewno modlić się za te dzieci i spróbować coś powiedzieć dobrego, zwracać na nich uwagę, poświęcać więcej czasu. Ważne jest obchodzenie różnych świąt, na przykład świętości życia.
Wiem, że istnieje także oczywiście duchowa adopcja, czyli ruch, który modli się codziennie 10 różańca w intencji dziecka poczętego i narodzonego i w intencji rodziców tego dziecka, aby tej aborcji nie dokonali. To też bardzo dobre dzieło, które pozwala nam spojrzeć szerzej na ten problem, też od strony wiary, bo jeżeli ktoś się waha, czy dziecko zabić, bo aborcję trzeba nazwać po prostu zabójstwem, niczym innym, tak często podkreślał Jan Paweł II, to być może nasza modlitwa wpłynie też na to, że ci rodzice zmienią decyzję. Ta konkretna kobieta, która jest w stanie błogosławionym, to dziecko urodzi, jeżeli nawet nie będą w stanie go materialnie utrzymać, czy boją się odpowiedzialności za wziąć za to dziecko, to przynajmniej oddadzą mi do adopcji, czy oddadzą mi do okna życia.
No, chyba nie tylko. Jasna postawa, pomoc mamom i opcja za każdym życiem.
Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami i użyczyli swojego głosu, odpowiadając na temat naszej dzisiejszej audycji, czy w walce o prawo do życia wystarczy głosowanie. I tak właśnie, słuchając tej sondy, przekonaliśmy się, że głosy są idące w kierunku właśnie stwarzania takiej wielkiej strategii obrony życia.
Tak, tutaj jak wiele osób powiedziało, nie wystarczy tylko głosowanie, ważne są też czyny, myślę, że najważniejsze. No i myślę, że to jest główną rzeczą, jaką powinniśmy robić.
Bardzo ciekawa była wypowiedź dziecka, które które powiedziało o tej modlitwie, tak, tak po prostu, żeby się modlić za dzieci nienarodzone. To jest niesamowite, że tak, tak małe dziecko wie o tym i wie, co robić w takiej sytuacji. To jest gdzieś jeden z elementów tej wielkiej strategii walki w obronie życia.
No właśnie, to świadczy o tym, że z naszym społeczeństwem nie jest tak do końca źle. No i że nawet małe dzieci wiedzą, że życie trzeba bronić. No i pewnie to jest zasługa ich mądrych rodziców albo szkoły, więc tutaj myślę, że znaczenie edukacji jest ogromne.
Tak, i znaczenie edukacji, a z tych wypowiedzi, co jeszcze wam tak utkwiło w pamięci, która wypowiedzi, które zdanie naszych radiosłuchaczy, naszych właśnie osób zapytanych o ten temat były takie ciekawe?
Mnie bardzo tak jakby zainteresowało to, jak tutaj pan powiedział, że dzisiaj niektórzy ludzie, znaczy no niektórzy, no większość ludzi nazywają tak bardzo w uproszczony sposób to zabijanie tak naprawdę małych dzieci przez no aborcja, myślę, że to jest takie nazwa, która no, usypia nasze uczucia. A trzeba to po prostu nazywać po imieniu i powiedzieć jasno, czym to jest i czym to tak naprawdę grozi w naszym życiu.
Oczywiście, bo to przedstawia się tak pięknie, że spokojnie, nie musisz się niczym stresować, my pozbędziemy się za ciebie tego kłopotu. Wystarczy, że przyjdziesz do nas, potem cię uśpimy, nic nawet nie poczujesz i będzie po problemie. I tak naprawdę kobiety w większości, które dokonują aborcji, nie są w ogóle świadome zagrożenia, jakie to za sobą niesie. Nie są w ogóle świadome tego, co będą przeżywać potem, jakie konsekwencje to może mieć chociażby fizyczne w ich ciele i jak tak naprawdę to się dokonuje. I moim zdaniem tutaj jest nasza rola, żeby pokazać to.
Żeby to pokazać, żeby o tym też mówić i żeby dyskutować. Myśląc o tym, co mówiliśmy o edukacji, o tym, jak młodzież jest edukowana, myślę, że bardzo dobrym przykładem jest sytuacja wielu szkół w świecie, które w swojej działalności, w swojej strategii, właśnie wielkiej strategii walki o życie, zakładają szkolne koła pro-life. I tych kół jest w świecie, w szkołach bardzo dużo. Niestety w Polsce koła takie jeszcze praktycznie nie istnieją w szkołach, co jest ogromną szkodą i co jest także i pokazaniem pewnego działania, przemyślanego działania edukacyjnego polskich wychowawców, pedagogów, którzy niestety nie dotykają tego problemu w szkole. Nie tylko dlatego, że nie chcą, ale czasami dlatego, że nie mogą, bo byliby źle postrzegani. Szkolne koło pro-life.
Tak, jak myślę, że brak tego koła jest szkodą dla tych osób, które do niej chodzą, bo nie są oni uświadamiani od początku, od najmłodszych lat. Ale właśnie takie koło też działa w naszym liceum. Myślę, że to jest bardzo dobre, ponieważ od początku uczymy się tego, jakie powinniśmy mieć zdanie, jakie powinniśmy wyznawać wartości. I właśnie głównym celem tego koła jest właśnie walka za życiem, walka o życie i utrzymywanie takiej właśnie...
Czy są jakieś konkretne elementy tego działania za życiem? Czy to jest, nie wiem, no mówisz walka, to znaczy co? No, uczniowie wychodzą i walczą na chodnikach, czy jak to wygląda?
No nie, oczywiście nie. No tylko mówi się o tym, jak to powinno wyglądać. Jakie powinniśmy po prostu wyznać wartości.
Tak, my dostajemy też takie stópki, które są znakiem naszego oddania się.
Czy każdy dostaje takie stópki?
Akcji. No, dostaje takie stópki ten, kto oczywiście wyznaje takie poglądy, bo jeśli ktoś nie wyznaje takich poglądów, no to nie ma sensu, żeby takie stópki posiadał. On musi podpisać deklarację, no, która jest jakimś autentycznym krokiem ku obronie życia. Myślę, że bardzo pozytywne jest to, że takie akcje są podejmowane w sumie nie tylko w szkołach katolickich, bo ja znam taką szkołę, dzięki sumie której wspaniałym katechetom udało się zorganizować takie Dni Świętości Życia. I z tego co wiem, spotkało się to z bardzo, bardzo pozytywnym odbiorem wśród uczniów, wśród nauczycieli. I myślę, że to jest
bardzo takie pozytywne, że nie jest tak źle z naszym społeczeństwem, skoro w zwykłej szkole organizacja takiego święta po prostu niesie ze sobą jedynie pozytywne skutki.
Tak, i chcielibyśmy też w tej audycji zaapelować do wszystkich katechetów i wychowawców wrocławskich, polskich szkół, aby nie bali się zakładać szkolnych kół pro-life. To jest naprawdę niewiele, jakaś specjalna gazetka na korytarzu i w ciągu roku właśnie wzmożone, intensywne działanie, zwłaszcza w okolicach dnia 25 marca i może także zakupienie tych srebrnych, pięknych stópek 10-tygodniowego dziecka i zorganizowanie uroczystości wręczenia tych stópek tym, którzy się opowiedzą za życiem. To bardzo konkretne działania. Tak niewiele trzeba, aby też młodzież już teraz opowiadała się za życiem. Tak więc szkolne koła ProLife to ogromne zadanie, ważne zadanie. Piszecie do nas na Facebooku, to bardzo cieszy. Prawo do głosowania musi wykorzystać w walce do obrony życia i choć ono nie wystarczy, to jednak nie można go zaniechać. My mamy być głosem tych, którzy głosu nie mają, dzieci nienarodzonych w ich imieniu mamy wołać. Tak, bardzo dobry głos, tak więc mówiąc dzisiaj o tym, że nie wystarczy głosować, także nie zapominajmy o tym, że kiedy przyjdzie czas, abyśmy poszli, abyśmy nie znajdowali tysiąca innych spraw, ale abyśmy jasno powiedzieli o tym, że jesteśmy za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci. Jeszcze jeden komentarz, który w jakiś sposób podsumowuje naszą dzisiejszą audycję. Dziękujemy Adamowi za ten głos. Głosujemy, ale co z tego, skoro politycy pro-life albo nie wchodzą do parlamentu, albo znajdują się w opozycji, albo zapominają o swoich obietnicach. Tu 100% zgoda z przedmówcami, słowo, uświadomienie, czyn głosowanie plus rozliczenie polityków z obietnic przedwyborczych i modlitwa w intencji życia. Takie konkretne działania proponuje nasz radiosłuchacz, a więc konkretne działania. Gdybyśmy chcieli podsumować dzisiejszą audycję, wiemy, że nie wystarczy głosować, bo w świecie, współczesnym świecie nazwanym przez Jana Pawła II cywilizacją śmierci, tak bardzo wielu ludzi jest przeciwko życiu i działa w sposób świadomy, zdeterminowany, mocno sfinansowany, tak aby życie ludzkie nie miało wartości, nie miało świętości. Ale zanim podsumujemy, posłuchajmy pięknego głosu błogosławionego Jana Pawła II, który także niech z nami podsumuje ten dzisiejszy wieczór, tę audycję mówiącą o tym, czy w walce o życie wystarczy tylko głosowanie, czy przypadkiem nie jest potrzebne jeszcze coś innego?
Pragnę przypomnieć wam słowa matki Teresy z Kalkuty, skierowane do uczestników Międzynarodowej Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat zaludnienia i rozwoju, jaka miała miejsce w Kairze w 1994 roku. Oto jej słowa. Mówię dziś do was z głębi serca, do każdego człowieka we wszystkich krajach świata. Mówię do matek, ojców i dzieci w miastach, miasteczkach i wsiach. Każdy z nas jest tutaj dzięki miłości Boga, który nas stworzył, i naszych rodziców, którzy nas przyjęli i zechcieli obdarzyć nas życiem. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na to, co się dzieje w wielu miejscach świata. Życie jest umyślnie niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję. A przecież zostaliśmy stworzeni przez Boga do wyższych rzeczy, by kochać i być kochani.
Kalisz 4 czerwca 1997 roku. By kochać i być kochanym, Jan Paweł II. Czy wystarczy tylko głosować w obronie życia?
Przede wszystkim jak zawsze potrzebna jest miłość. Miłość do osób, które są odpowiedzialne za życie. Miłość do ich rodziców, pomoc im, miłość do nienarodzonych dzieci. I także miłość do osób, które niestety już popełniły ten błąd, żeby dać im jakieś wsparcie, żeby ich nie przekreślać. I myślę, że to jest najważniejsze. I oczywiście też sprawa edukacji, uświadomienia, ale takiego mądrego uświadomienia przez miłość, a nie przez jakieś bardzo drastyczne obrazy.
Tak, ja myślę, że to nasze działanie właśnie nie powinno być takie bez uczuć, bez tak jakby wsparcia okazanej drugiej osobie. No bo to musi właśnie być poprzedzone właśnie miłością do drugiej osoby, aby to działanie było takie od serca.
I mamy także jeszcze wypowiedź podsumowującą pani Anny. Myślę, że edukacja jest niezwykle ważna. Warto mówić o wartości życia i trzeba o tym rozmawiać z delikatnością i najwyższym szacunkiem do życia we wszystkich jego przejawach. W mojej szkole jako katecheci zorganizowaliśmy tydzień świętości życia, aby zatrzymać się dłużej na rozważaniu tej tajemnicy. Dziś był pierwszy dzień w zbudowaniu, którym pokazaliśmy życie jako dar Boga. Zaproszeni goście mówili o adopcji i biblijnym wymiarze wartości życia. Byliśmy zbudowani postawą młodzieży, która przygotowała prezentacje multimedialne z wielkim poszanowaniem tematu i wypowiedziała się artystycznie, obrazując wartość życia ludzkiego. Na jutro zaprosiliśmy siostrę z hospicjum, która opowie o tym, że życie człowieka cierpiącego ma również głęboki sens. Zastanowimy się jeszcze nad problemem odpowiedzialności człowieka za życie, jak również nad tym, czy do własnego życia podchodzimy jak do zadania, zobowiązania wobec Boga. Mamy nadzieję, że owocem naszych działań będzie szacunek młodych ludzi do najwyższej wartości, jaką jest życie ludzkie. Edukacja w obronie świętości życia jest dla nas priorytetem. Pracuję już wiele lat w szkole i widzę ogromną zmianę świadomości. To bardzo, bardzo dobry głos na zakończenie i bardzo pozytywny głos mówiący o tym, że polscy katecheci, nauczyciele i wychowawcy, ale także i młodzież włączają się w to, o co prosił Jan Paweł II, a więc w tą wielką strategię walki w obronie życia. A też słyszeliśmy Jana Pawła II przed chwilą, który mówił o miłości, o tym, że mamy kochać. Chciałoby się jeszcze powiedzieć, niech ci, którzy konstruują polskie prawo, sprzyjają życiu, niech nie utrudniają, niech robią wszystko, aby dzieci oczekujące na kochających rodziców, których jest tak wiele w Polsce, niech szybko mogą doczekać się na kochające ręce i serce pełne ciepła, troskliwości i miłości. Tę dzisiejszą audycję prowadziła Młodzież Liceum Salezjańskiego Karolina i Paulina, które teraz chcą pozdrowić najbliższych. Proszę, Karolina.
No właśnie, ja pozdrawiam moją babcię, moją kuzynkę, moją ciocię, moich kochanych rodziców, no i oczywiście Maćka.
Ty, Paulina?
Ja chciałabym pozdrowić księdza Pawła, który głosi u nas rekolekcje w parafii, który również pomógł mi dzisiaj się przygotować do tej audycji. Również Martę, Zuzię, drugą Martę, Asię, Kornelię, Kingę, Agatę i księdza Mariusza, proboszcza naszej parafii.
Tak, pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pozdrawiamy tych, którzy, szczególnie tych, którzy nas słuchali, którzy dzisiaj pisali i telefonowali i wszystkich wychowawców, katechetów, nauczycieli, tych, którzy wpisują się przepięknie, wpisują się w to wołanie papieża o to, aby był stworzony i realizowany wielka strategia obrony życia. Miejmy nadzieję, że ta wielka strategia będzie obecna i będzie się jeszcze bardziej rozwijała, bo przecież życie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci. I na zakończenie posłuchajmy Lara Fabian, Życie jest piękne.
Sunshine fills my head, and dreams hang in the air, and I need a friend, oh I need a friend, to make me happy, not stand here on my own, look at
got me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. Girls in the sky and in my brown eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me stare.